Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji swoim doświadczeniem pobytu w Centrum Formacji Misyjnej podzielą się misjonarze, którzy wraz z końcem maja zakończyli tam swoją formację. Już niebawem, po krótkich stażach językowych w krajach Europy Zachodniej, wyjadą do miejsc, gdzie zostali posłani, czyli do Boliwii, Kamerunu, Rwandy, a także na Jamajkę. Jak podkreśla dyrektor Centrum Formacji Misyjnej, ksiądz Janusz Paciorek, czas formacji trwał 9 miesięcy.
No właśnie, kończy się 28 rok formacji w Centrum Formacji Misyjnej. To już 28 lat, ponad 850 misjonarzy ukończyło przygotowanie w naszym centrum, a więc jest to dosyć spora liczba. W tym roku zakończyło przygotowanie 24 osoby, 14 kapłanów diecezjalnych, 9 sióstr zakonnych i 1 brat zakonny. A czym był ten rok? Jak zwykle był przygotowaniem do pracy misyjnej. Rok, który opierał się zarówno o pracę nad językiem obcym, jak i wykłady najprzeróżniejszego rodzaju, i misjologiczne, i medyczne, i różne inne. Ale ja myślę, że najważniejsze jednak zarówno w tym roku, jak i w każdym innym, jest to spotkanie z Chrystusem. I bardzo się cieszę, że w tym roku mogę powiedzieć, że rzeczywiście przyszli misjonarze z wielką otwartością, przychodzili do Chrystusa, tego ukrytego w Eucharystii, a więc do naszej kaplicy, i tutaj rozważali i swoje powołanie misyjne, i swoje problemy, i swoje radości związane z niedaleką już pracą na misjach. Bardzo się cieszę, że mogliśmy uczestniczyć w dwóch seriach rekolekcji, bardzo dobrych i bardzo głębokich, rzeczywiście otwierających na działanie Ducha Świętego. I bardzo się cieszę, że wspaniale wyszły nam dwie pielgrzymki, które jakby klamrą dopinały ten rok formacyjny. Najpierw w grudniu pielgrzymka na Jasną Górę i czuwanie w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, i w maju do Wilna, do Ostrej Bramy i do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. To naprawdę były piękne akcenty i bardzo mocne. Wiem, że misjonarze bardzo mocno i głęboko przeżyli te dwa punkty naszej formacji.
Podczas tego roku przed takim czymś takim bardzo cennym, to przyjrzenie się swoim motywacjom. Był tutaj na to czas, był klimat, były konferencje, były dni skupienia, był czas na modlitwę. Mogłam też dzięki świadectwom misjonarzy zobaczyć, jak ich życie wygląda tak, no powiem, od kuchni, chociaż wiadomo, że to było w teorii, no bo oni tylko opowiadali o tym, wiadomo. Ale dowiedzieć się, na co trzeba być przygotowanym, jak oni przeżywali początki, jakie mają problemy, jak wygląda ich ewangelizacja, czego ludzie oczekują od nich.
Które z tych spotkań wydaje się, siostrze, z perspektywy 9 miesięcy najważniejsze? Czy jest takie?
Jako najważniejsze wymieniłabym 3 spotkania. Przynajmniej 3. Pierwsze wstępne spotkanie, które mieliśmy, które nakreślało jakby cel pobytu tutaj w centrum. Później rekolekcje przed rozdaniem krzyży misyjnych były takim całościowym zebraniem jakby wszystkiego, co misjonarz powinien mieć w takim swoim jakby duchowym bagażu, zanim wyruszy w drogę. Po pierwsze, szacunek do ludzi, do których idzie. Po drugie, umieć ich słuchać. I po trzecie, umieć za nich ofiarować swoje cierpienia. Myślę o wszystkich doświadczeniach, które będą dla mnie trudne. Wejście w środowisko, zmagania językowe, inność, którą spotkam, i wiele, wiele innych, których jeszcze nie znam dzisiaj. Ale bez tych 3 właśnie punktów nie można nic zrobić dla ludzi, do których się idzie.
Czy misjonarze, którzy tutaj przybywali, odwiedzając Centrum Formacji Misyjnej, pokazali swoją postawą albo dzieląc się swoim doświadczeniem, pokazali, jak to realizować?
Najczęściej mówili. Wiadomo, że myśmy obserwowali ich w takich spotkaniach bardzo spontanicznych, nie? Kiedy modlili się z nami w czasie Eucharystii, kiedy siedzieli z nami przy stole, przy posiłkach, kiedy z nami rozmawiali. To, co tak się bardzo wybijało, ich taki ogromny szacunek do tych ludzi, do których idą, i miłość do misji. Oni naprawdę kochają to, co robią. I to jest takie bardzo przekonujące. Dla mnie jako osoby przygotowującej się jest to taki bardzo cenny wzór, jak to właśnie robić. Kochać to i szanować. Mimo tych trudności, jakie będą, mimo że to będzie inna mentalność, inny sposób myślenia, inne środowisko, inny kolor skóry, inny język, wszystko będzie inne. Ale jeżeli motywacje są właściwe, to mam nadzieję, że będzie i miłość do tego, i będzie szacunek, i będzie można coś zrobić dla osób, do których się jedzie.
Czas 9 miesięcy spędzony w Centrum Formacji Misyjnej, można by powiedzieć, był to czas na takim błogosławionej łaski. Kiedy człowiek zatrzymał się znów, jak można nazwać, czasów studiów, od zabiegania, od pracy, od biegania od jednej rzeczy do drugiej. Po pierwsze, wiele godzin spędzonych we wspólnocie na modlitwie. Czyli taka wspólna modlitwa jedni za drugich, na adoracji, podczas mszy świętej. Takie budowanie tego stołu eucharystycznego i Słowa Bożego, a zarazem nawzajem wzbogacanie się Słowem, bo wiadomo, że każdego dnia kto inny głosił kazania, homilie. To było takie wzbogacanie się tą wiedzą drugiego współbrata, bo w parafii, no to wiadomo, często był tylko z proboszczem, co tydzień kto inny mówił i na tym koniec. Po miesiącu, dwóch tych kazań się, można powiedzieć, czasami już nie dało się słuchać, albo po prostu można powiedzieć, że już było wiadomo, co kto powie. A tutaj było takie wzbogacanie. Po drugie, przez ten czas na pewno poznanie kultury krajów misyjnych, nie tylko swojego, ale także i innych krajów, do których koledzy są posłani czy siostry zakonne. Także poznając tą kulturę, człowiek też uświadamia sobie tak naprawdę, jak wygląda to życie na misjach. Tym bardziej powiedziałbym jedno, że co mi się tu bardzo podobało, że wykładowcami od misjologii były osoby, które spędziły wiele lat na misjach. Że to nie było tylko czysta książka powiedziane, co przeczytałem, nauczyłem się i przekazałem, ale to było właśnie ta wiedza, doświadczenie, czyli można powiedzieć pełni życie, poparte mocnymi uczynkami, doświadczeniami, przeżyciami, dramatami i radościami pracy misyjnej. Że nikt z nas wyjeżdżając nie wie to, co czasami posłyszy się w prasie czy w telewizji, jak to pięknie wychodzi wszystko, albo wszystko kończy się wspaniałym happy endem. Że każdy z nas zna właśnie smak już w tej chwili tych misji i na pewno wielu z nas zadaje sobie może i pytanie, kiedy klęczy w kaplicy, przykładając się spać, odmawiając ostatni pacierz przed zamknięciem oczu, czy będzie mi dane jeszcze, Panie, wrócić tutaj, zobaczyć moich przyjaciół, rodzinę, bliskich, spotkać tych, których kocham. Bo niestety wyprawa na misję do każdego kraju to jest jednak wielkie zagrożenie życia. Bo wiemy, że większość z nas wyjeżdża tam, gdzie toczą się wojny, tam, gdzie są prześladowani chrześcijanie, tam, gdzie likwiduje się misjonarzy, tylko za to, że wierzą w Boga, jemu dają cześć i podają pomocną dłoń drugiemu człowiekowi. Na pewno także język, doświadczenie językowe, to jest taki, można powiedzieć, przedsmak tego, co nas czeka. Potem będzie zawrót głowy, gdy pojedziemy tam i okaże się, że wiele nic nie wiemy. Ale po miesiącu, dwóch, trzech, każdy z nas na pewno sobie poradzi, bo każdy sobie radził, kiedy wyjdzie już całkowicie w ten rytm, a ma już, można powiedzieć, rzucone te podstawy po prostu językowe.
Jakiego języka ksiądz się uczył?
Ja się uczyłem portugalskiego. Ja miałem, można powiedzieć, najlepiej z wszystkich, bo byłem sam na portugalskim i moją nauczycielką była Brazylijka, czyli do kraju, którego jadę, do Brazylii. Więc poznawałem dokładnie język brazylijski, a przy okazji też i na języku, kulturę, wszystkie plusy, minusy, radości.
Jakie to uczucie, kiedy po raz pierwszy człowiek zaczyna się modlić po angielsku, francusku czy hiszpańsku?
Kiedy nam powiedziano, że od stycznia będą msze językowe, to mi się wydawało to bardzo śmieszne. No jak my możemy się modlić w innym języku? Nawet zadałam takie pytanie któremuś z księży dłużej mieszkających. Jak zachować należytą powagę na takiej mszy świętej językowej? Bo nam się to wydawało nierealne, odległe, bardzo dalekie, wręcz no śmieszne. Z naszą umiejętnością sprawować Eucharystię w języku francuskim, to było nie do pojęcia. Ale okazało się, że po tych miesiącach, kiedy tak oswajaliśmy się z tą myślą, że tak będzie, podeszliśmy do pierwszej mszy zupełnie poważnie. Naprawdę to była Eucharystia. Owszem, była trema, nie powiem, że nie, bo czytało się lekcje w języku obcym i psalm, księża odprawiali mszę świętą w języku obcym. I pamiętam, że długo się przygotowywaliśmy, każdy do swojej roli, żeby to przeczytać w miarę sprawnie, żeby nie pomylić części mszy świętej i tak dalej. Ale mimo tej właśnie tremy i niepewności, jak to będzie, podeszliśmy do tego bardzo poważnie. No się wtedy już nie chciało śmiać.
Jak to jest, jak człowiek się modli w obcym języku? Czy można tak swobodnie mówić do Pana Boga?
Można. Mam takie doświadczenie, że im dłużej się uczy języka, tak jak się jest ciągle w kręgu tego języka i ciągle go się słyszy, uczy się całymi dniami, to czasem łapałam się na tym, że klękałam w kaplicy na modlitwę indywidualną i przychodziły. Od razu mi się tłumaczyły jakieś frazy na język francuski i mówię, Panie Jezu, ja się do Ciebie modlę w języku francuskim, bo naprawdę to, co mówiły tam po polsku, gdzieś się rodziło, przekładało się na francuski, bo to już automatycznie wchodzi ten język w pamięć człowieka i jak jest się przyzwyczajony do tego, że masz uczyć się tłumaczyć, to się wszystko tłumaczy i nawet modlitwę też. I to się staje potem takie naturalne. Jest msza językowa, dobrze czytamy, uczymy się, przygotowujemy się, dzielimy się rolami i przeżywamy Eucharystię.
Ten czas w centrum formacji misyjnej był dla siostry.
Dla mnie był to niesamowity czas. Czas przygotowania się do tej misji, czas zastanowienia się nad moim wyborem, nad decyzją, którą podjęłam. Był to czas pewnego rodzaju dojrzewania do misji, ale był to również czas poznania wielu ludzi, zaprzyjaźnienia się.
Co było najbardziej pomocne w tym procesie dojrzewania?
Najbardziej pomocne dla mnie było to, że tutaj w centrum formacji jesteśmy grupą bardzo różnorodną, z całej Polski. Są siostry zakonne, habitowe, bezhabitowe, są księża, brat zakonny. I tak naprawdę wszyscy pochodzimy z różnych środowisk. Mieszkamy w jednym domu, przebywamy ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę. I dogadanie się między sobą, dojście do kompromisów, bo jednak i w klasztorze, i w życiu kapłana, każdy już ma swój schemat dnia, prawda? Każdy już żyje swoim życiem. A tutaj musimy jakoś, prawda, się spiąć, jakoś stworzyć wspólnotę. I tak naprawdę myślę, że to był taki pierwszy stopień przygotowania do misji, bo tam też idziemy do różnych środowisk, do zupełnie już innego świata. Tam już inna kultura, inny język, inni ludzie. Także tutaj właśnie ta konfrontacja z innymi charakterami, z innymi poglądami, z inną też pewnego rodzaju kulturą, bo to prawda, tu północ Polski, południe, wschód, zachód. To był taki pierwszy stopień tego przygotowania, pomocy, również czas na modlitwę. tutaj w domu nikt tutaj tego nie podważy. Mamy bardzo dużo czasu na modlitwę, są wspólne adoracje, jest bardzo dużo czasu wolnego. Kaplice mamy do naszego użytku. Także ten czas wyciszenia jakby jeszcze pogłębiał i utwierdzał to wszystko, prawda, co tutaj przeżywamy.
Z tej szansy budowania wspólnoty, czego się siostra nauczyła?
Cierpliwości. No bo tak naprawdę ja w ciągu tego jednego roku nie zmienię drugiego człowieka. W ogóle to nie jest moje zadanie, zmiana drugiego człowieka, zmiana siebie. To nie jest łatwe. Ani zmiana drugiego, ani zmiana siebie. No to trzeba wszystko w miłości, to trzeba wszystko, prawda, zamknąć w sercu Jezusowym. No i cierpliwość, no bo przecież każdy jest dla mnie darem, druga osoba i osobowość. To, że jesteśmy tutaj taką grupą, taką różnorodną, to wszystko Pan Bóg już wcześniej nam ustawił. I widocznie te osoby, te charaktery są dla mnie potrzebne w tym momencie. Mi się może wydaje, o, trudne, prawda? A tak naprawdę one mają mi pomóc pokonać swoje jakieś jeszcze przywary, jakieś jeszcze moje niedociągłości charakteru, bo też każdy ma swoje, prawda? Także cierpliwość jest tutaj taką cnotą bardzo, bardzo potrzebną.
Mówi siostra, że jest to ogromne wyzwanie, ale też chyba niesamowite wsparcie.
Tak, od samego początku mam tutaj poczucie, że możemy na siebie liczyć wzajemnie, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy na punkcie wyjścia teraz, cała nasza grupa. Wszyscy coś kończymy, mamy taki czas teraz zatrzymania się i wszyscy ruszamy dalej i nikt z nas nie wie, co będzie. My możemy sobie planować, my możemy sobie wyobrażać, prawda? Ale tak naprawdę no my nie wiemy, co nas tam czeka. Czy damy radę, czy zdrowie nam pozwoli. To wszystko jest gdzieś tam przed nami jeszcze zakryte. No każdy z nas z otwartym sercem, z optymizmem i z radością jedzie na misję, bo to jest, prawda, nasz cel. No ale to jest tajemnica i jesteśmy przygotowani też, prawda, na to. Świadomość tego też nas jednoczy, no bo tak naprawdę... No my nie wiemy, jesteśmy wszyscy na równi, w jednym szeregu i mamy dla siebie więcej wyrozumiałości, prawda? Bo jeżeli ja widzę, że ktoś jest tam poddenerwowany, czy ma zły dzień, to ja sobie myślę, a no pewnie przeżywa, a pewnie tam z wizami problem, a pewnie coś tam. To jest trudny czas, czas pożegnań, czas zamykania wielu etapów naszego życia jeszcze.
Te więzy wspólnoty, które się zawiązały, sądzę, że one będą trwały latami, aż może nawet i do śmierci, bo na pewno z radością będziemy pisać do siebie maile, czy jak będzie można nawet zatelefonować raz na jakiś czas, czy spotkać się tutaj, gdyż przez te 9 miesięcy się zżyliśmy z sobą, a tak naprawdę tylko może nas zrozumieć ten mój kolega, z którym tu byłem i on mnie wysłucha i on będzie ciekawy, jak w ten sposób mi się pracuje. Nawet osoby świeckie, jak tam czy rodziny, to posłuchają chwilę, a później jakoś tak wiadomo, że już przejdą do innych swoich spraw opowiadać, co u nich słychać. A tutaj jednak będzie takie bardziej wysłuchanie. A nawet gdy będzie jakiś problem, czy wiadomo, to ten mój współbrat, kolega, ksiądz, z którym tu byłem, on będzie wiedział, jak mi pomóc, a ja będę wiedział, jak jemu pomóc, jak doradzić w wielu sprawach.
Co siostra czuje po tym roku wspólnego tutaj bycia, przeżywania, dojrzewania i tej świadomości, że za chwilę jedzie zupełnie w nieznany świat.
Co czuję? Aktualnie mam spakowane już walizki. Wszyscy już się pakują. Jest mi bardzo żal tego roku, bo to był wspaniały rok. Poznałam wspaniałych ludzi, stworzyliśmy tu wspaniałą wspólnotę. Ale też czuję się szczęśliwa, bo wykorzystałam ten czas na tyle, na ile potrafiłam. I no czuję się poddenerwowana, bo prawda, nowe wyzwania mnie czekają, nie wiem co będzie, tutaj już mamy, prawda, tu już się poznaliśmy, już wiemy, już wszystko, prawda, poukładane. No a Pan Bóg mówi, nie no koniec, znowu ruszaj dalej, pakuj walizki, za dobrze by Ci było i ruszaj w świat, taki Boży włóczyki. No i ruszamy.
Co siostrze zostanie, z czym siostra wyjedzie z tego domu?
Przede wszystkim z uczuciem wielkiej wdzięczności. Tak jak przez cały rok ta wdzięczność mi towarzyszyła, to muszę powiedzieć i mogę spokojnie powiedzieć, że ona się bardzo nasila. Wdzięczność wobec Pana Boga i wdzięczność wobec ludzi, którzy tutaj nam umożliwili tą formację i naukę.
To gdzie siostra wyjeżdża?
Do Afryki. Niestety nie znam jeszcze kraju, nie mogę powiedzieć kraju, bo go nie znam.
Siostra jedzie do Tanzanii. Czym się siostra tam będzie zajmowała?
Jestem pielęgniarką, więc będę pracowała w szpitalu. No szpital jest na razie w trakcie budowy i najprawdopodobniej będę go jeszcze budowała. Ale jako pielęgniarka tam jadę, no ale przede wszystkim jako siostra zakonna, jako świadek Chrystusa, żeby tworzyć tam wspólnotę sióstr, tworzyć wspólnotę kościoła. No i ręce mam, nogi mam. Co trzeba będzie robić, to wiemy.
Wiele było dni i chwil w życiu, ale najważniejsze są te chwile, które są jeszcze przed nami. I pamiętajmy o tym, z tamtego, co było kiedyś, wyciągajmy wnioski, czerpmy doświadczenie, ale nie patrzmy wstecz, tylko wracajmy się do przodu. Patrząc przez życie, bo te chwile, które przed nami są, one mogą być najpiękniejsze, a to tylko zależy od nas.
Bardzo dziękuję. Proszę wszystkich o modlitwę za nas tutaj, misjonarzy świeżo upieczonych. My również będziemy pamiętać za naszych dobrodziejów duchowych. I pozdrawiam wszystkich serdecznie z Panem Bogiem.
Rok formacyjny zwieńczyła uroczysta msza święta, w trakcie której biskup Jerzy Mazur przypomniał misjonarzom, że zostali posłani, aby być świadkami Chrystusa. Na zakończenie uroczystości dyrektor Centrum Formacji Misyjnej, ksiądz Janusz Paciorek, podkreślił, że drzwi tego budynku zawsze będą otwarte dla misjonarzy. Jak zaznaczył, to jest wasz dom, dom polskich misjonarzy. O tym, że tak jest rzeczywiście, mogą się przekonać ci, którzy powracają do kraju na krótkie bądź dłuższe urlopy. A takim świętem, które zawsze ich jednoczy, jest doroczny zjazd polskich misjonarzy. Ale o tym, jak wyglądał taki zjazd, już w następnej audycji.
W Europie od dawna konkretyzują się próby, by przedstawiać kulturę europejską z pominięciem chrześcijaństwa, które wywarło zasadniczy wpływ na jej historyczny rozwój i wizerunek w świecie. Jan Paweł II zauważył, że niepokojącym zjawiskiem jest rodzenie się nowej kultury, pozostającej pod wpływem środków masowego przekazu, której treści często są sprzeczne z Ewangelią i niejednokrotnie uwłaczają godności człowieka. Do kultury tej należy coraz bardziej rozpowszechniony agnostycyzm religijny, związany z pogłębiającym się relatywizmem moralnym i prawnym, który jest następstwem zagubienia prawdy o człowieku jako stworzeniu Bożym. Europa powstała jako rzeczywistość bardzo niejednorodna. Musi więc wypracować nowy wzorzec jedności w różnorodności oraz wspólnoty narodów pojednanych. Chrześcijanie w Europie powołani są przede wszystkim do tego, by odnaleźć swą prawdziwą tożsamość, opartą o chrześcijańskie wartości, godność osoby ludzkiej, wartość rozumu, wolności, demokracji, państwa prawa i rozdziału między polityką a religią. Europa jest wezwana do ponownego odkrycia osoby Jezusa Chrystusa, gdyż w Nim cała historia znajduje swój początek, sens, kierunek, wypełnienie. W Nim i z Nim, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, wszystko zostało już powiedziane. Benedykt XVI podkreśla, u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Wolność religijna i wolność osobista człowieka nie zwalniają chrześcijanina od obowiązku głoszenia Jezusa Chrystusa. Niektórzy ulegają naiwnemu przekonaniu, że można znaleźć jakąś magiczną formułę, która pozwoli rozwiązać wielkie problemy naszej epoki. Nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna osoba oraz pewność, jaką ona nas napełnia. Ja jestem z wami. Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła, który wszystko czyni dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosić Słowo Boże i nauczać. W obecnych czasach Kościół wzywa wszystkich chrześcijan do podjęcia dzieła nowej ewangelizacji, czyli głoszenia Jezusa z nowym zapałem, w nowy sposób i poprzez nowe środki wyrazu. Nowa ewangelizacja oznacza dzielenie ze światem jego pragnienia zbawienia i uzasadnianie naszej wiary, przekazując słowo nadziei. Ludzie potrzebują nadziei, aby mogli żyć chwilą obecną, więc chrześcijanie nie mogą zatrzymać dla siebie słów życia wiecznego, które otrzymali w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Treścią owej nadziei jest Chrystus, ten Bóg, który ma ludzką twarz i który nas do końca umiłował. Módlmy się więc w czerwcu, by chrześcijanie w Europie podjęli z zapałem zadanie nowej ewangelizacji i potrafili odnaleźć entuzjazm głoszenia Ewangelii.
Wiadomości misyjne. Już tradycyjnie w połowie czerwca w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie zaplanowano zjazd misjonarzy. Rokrocznie uczestniczy w nim około 100 kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych i osób świeckich pracujących na misjach. Jak podkreślają, takie spotkanie to dla nich wyjątkowe przeżycie.
Dodaje dużej takiej energii, takiej Bożej energii. Ja na przykład po takim spotkaniu wracam naładowana, nawet bym powiedziała 200%, nie tylko 100%. I tym się żyje. Jak ja teraz wrócę do tego mojego Konga, to ja będę po prostu żyła tym, co przeżyłam przez te 3 czy 4 dni.
W programie zjazdu obok modlitwy będzie także czas na spotkanie z ciekawymi ludźmi, mówi ksiądz Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.
Polecamy misjonarzom konferencję doktora Tadeusza Wasilewskiego. To jest konferencja na temat problem in vitro i naprotechnologia. Zarodek moim najmniejszym pacjentem. Jest to okazja, żeby po prostu jakoś misjonarzom przedstawić sytuację ogólną w kraju i w tym pomogą również ksiądz Józef Klok, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu i pan Marcin Przeciszewski jako prezes zarządu KAJU. Oczywiście wykorzystujemy również spotkania z naszymi agendami, a więc dyrektorzy Centrum Formacji Misyjnej, ksiądz Janusz Paciorek, dzieła pomocy Ad Gentes, ksiądz Jarosław Buchowiecki, czy też Miewa Polska, ksiądz Jerzy Kraśnicki przedstawią, czy dzieła, czy projekty, czy całą działalność, aby również misjonarze z tym się zaznajomili i później pomogli im w tej animacji.
W tym roku z misjonarzami spotkają się także arcybiskup Henryk Hozer i biskup Jerzy Mazur. Z początkiem lipca rozpocznie się we Warszawie 4-dniowa szkoła animatora misyjnego pierwszego stopnia. Rokrocznie jest ona organizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Tegoroczne warsztaty odbędą się w Centrum Formacji Misyjnej. Jak zaznacza ksiądz Bogdan Michalski, dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzywienia Wiary i Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła, głównym zadaniem animatora misyjnego jest dzielenie się swoją wiarą.
Ta wizja misji gdzieś daleko, takich misji jakby geograficznych, ona już przestaje mieć tak wielkie znaczenie, ponieważ przy tej migracji ludności ogromne grupy ludzi niewierzących są wśród nas. Dzisiaj największą grupą innego narodu, który mieszka tu u nas w Polsce, to są Wietnamczycy i do nich też trzeba znaleźć drogę ewangelizacji, a nie ma chyba jeszcze tak mocno rozbudowanych takich planów czy myślenia właśnie, że tymi ludźmi właśnie trzeba się zająć.
Pierwsza szkoła animatorów misyjnych odbyła się w 1997 roku. Od tego czasu na stałe znalazło się w kalendarzu Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. W Syrii z dnia na dzień jest coraz trudniejsza sytuacja. Jak zaznacza Amnesty International, siły rządowe dopuszczają się zbrodni przeciwko ludzkości. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 15 miesięcy zginęło ponad 14 tysięcy Syryjczyków, w tym wiele kobiet i dzieci, używanych jako żywe tarcze. Mimo formalnie obowiązującego od 14 kwietnia rozejmu, w ostatnich tygodniach nasiliła się przemoc między stronami syryjskiego konfliktu. Ostatnia niedziela w Nigerii była krwawa, podało Radio Watykańskie. Pod trzema kościołami na północy kraju wybuchły bomby, zabijając co najmniej 10 chrześcijan. Policja podejrzewa, że za zamachem stoi fundamentalistyczne ugrupowanie islamskie Boko Haram. Od miesięcy prowadzi ono krwawą kampanię przeciwko chrześcijanom, dążąc do wprowadzenia w całej Nigerii muzułmańskiego prawa szariatu. Z dnia na dzień rosną obawy, że kolejne ataki doprowadzą do otwartej wojny religijnej w Nigerii. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja Papieskich Dzieł Misyjnych.